W studio Popołudnia Wnet pewnie jest zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witamy wszystkich radiosłuchaczy.
No i jak ocena tego listu?
Po pierwsze, wydaje mi się, że ta ocena wynika z tego, co się zadziało w czasie ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bo przypomnijmy, że udział obywateli w tych wyborach był prawie dwukrotnie większy, aniżeli w poprzednich wyborach i prawie trzykrotnie większy, jeżeli we wcześniejszych. Co to oznacza? To oznacza, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości poziom demokracji w naszym państwie, właśnie mierzony udziałem społeczeństwa w tych wyborach, się znacząco zwiększył, więc wydaje się, że to generalnie dla rozwoju naszego społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego, jest to naprawdę bardzo dobre. No, też wydaje mi się, że ten list wynika z faktu, że jednak Prawo i Sprawiedliwość naprawdę osiągnęło wspaniały wynik, wspaniałe zwycięstwo, bo nie tylko to jest najlepszy wynik ze wszystkich starających się grup politycznych w tych wyborach, ale w ogóle najlepszy wynik w historii Polski od 30 lat, czyli w tym naszym nowym okresie.
Panie ministrze, to co ten wynik oznacza dla negocjacji nad budżetem unijnym, bo to jest ta część polskiej dyplomacji, którą pan jest bezpośrednio zaangażowany, no i z takim wynikiem będzie teraz łatwiej, trudniej, jak to będzie wyglądać?
Znaczy ten wynik nadal jest poniżej średniej unijnej, ale trzeba też pamiętać, że ta średnia unijna jest robiona dla wszystkich krajów. W niektórych krajach uczestnictwo w wyborach jest obowiązkowe.
Ale to już nie chodzi o frekwencję, chodzi o wynik Prawa i Sprawiedliwości, nie, 26 nie, ale posłów.
Ale nie, tu są jednak mimo wszystko są dwie kwestie ważne. Ta pierwsza, o której zacząłem mówić. Bo często w Unii Europejskiej mówiło się, że te kraje naszego regionu, więc na myśli również Polskę, to one weszły do Unii Europejskiej, ale nie do końca uczestniczą w tych procesach demokratycznych. A tu fakt naprawdę takiego znaczącego zwiększenia udziału Polaków w tych wyborach działa bardzo pozytywnie. Pokazuje, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej demokratyczne, ale co ważne, że Unia dla nich jest bardzo ważna. Unia jest ważna w tym, co my Polacy mówimy, że 91% naszego społeczeństwa popiera silnie obecność Polski w Unii Europejskiej. I też, co bardzo ważne, co uważam, że to jest do tego, żeśmy się znacząco przyczynili, że sprawy europejskie, które są właśnie rozstrzygane w tych wyborach, bo tutaj delegujemy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, są również dla nas bardzo ważne. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, o którym pan zaczął mówić, Prawo i Sprawiedliwość, gdzie miała znacząco więcej swoich przedstawicieli. O 8. Z jednej strony to jest oczywiście lepszy wynik wyborczy, ale też nie ma co ukrywać, znacząco większy wpływ na to, co się będzie działo w Unii Europejskiej.
Kiedy pan minister patrzy na te negocjacje w ramach tworzenia się rodzin politycznych w Parlamencie Europejskim, to ma przełożenie na potem te ostateczne negocjacje nad pieniędzmi dla Polski w ramach przyszłego budżetu europejskiego?
Oczywiście, że tak, tylko że proszę pamiętać, że ilość europosłów w parlamencie to jest 750. My mamy 751, my mamy 51, może będziemy mieli 52, jak wyjdzie Wielka Brytania. Więc żeby coś uzyskać, musimy się dogadać. To nie jest tak, że jeden kraj cokolwiek tutaj może zrobić, nawet tak duży kraj jak Niemcy. Też musi szukać koalicji. Więc żeby uzyskać lepszy kształt budżetu na nową perspektywę finansową, nie tylko chodzi o kwestie ilościowe, ale również jakościowe, musimy to wypracować wspólnie z innymi krajami w Unii Europejskiej.
Tylko pytanie, na ile tutaj parlament jest pomocny? Na ile, panie ministrze, Parlament Europejski będzie w stanie wesprzeć, czy jakaś szersza koalicja wokół Prawa i Sprawiedliwości będzie w stanie wesprzeć rząd w tych negocjacjach, które się toczą w Radzie Europejskiej, a nie w parlamencie?
Proszę pamiętać, że z budżetem to tak wygląda, że zawsze propozycja wychodzi od Komisji Europejskiej, czyli tego swoistego rządu Unii Europejskiej. Później on jest przedmiotem negocjacji z Radą, czyli z krajami członkowskimi i również jest zatwierdzany przez Parlament Europejski. Historia pokazuje, że Parlament Europejski zawsze jak gdyby popierał wzmocnienie Unii Europejskiej poprzez wyższy budżet. I tak samo było w deklaracji, która była jeszcze podjęta przez ten ustępujący Parlament Europejski, który stwierdził, że chciałby widzieć ten nowy budżet na poziomie 1,3% dochodu narodowego brutto w Unii Europejskiej.
Propozycja komisji jest znacznie od tego mniejsza.
Jest 1,114, więc jest znacząco niższa. I ja przypuszczam, że ten nowy parlament będzie prezentował podobne stanowisko pod tym względem, czyli jak gdyby będzie naszym zwolennikiem. Ale teraz, jeżeli chodzi o to, jak te pieniądze wydawać, na co, prawda, to tutaj możemy się różnić, bo tutaj te pomysły, które były zgłaszane w Parlamencie Europejskim, mogą odbiegać od tego, co potrzebują różne kraje Unii Europejskiej. One się też mogą w pewien sposób różnić nawet od tego, co proponuje Komisja Europejska.
Panie ministrze, teraz chyba to jest istota sporu, czy ten model szpicen kandydata się utrzyma, czy ta rola Parlamentu Europejskiego i rodzin politycznych w Parlamencie Europejskim będzie silna, czy to jednak szefowie rządu w ramach Rady Europejskiej wyznaczą innego kandydata niż ci wiodący kandydaci na szefa Rady Europejskiej dla Polski, dla polskiego budżetu, dla polskiego udziału w tym budżecie europejskim, jaki wariant będzie lepszy? Czy utrzymanie mechanizmu szpicy kandydata, czyli na przykład Manfred Weber, czy jednak jakiś inny kandydat, Michel Barnier albo ktoś inny? W tej logice europejskiej, bo to jest dość istotne.
Oczywiście. Znaczy, na razie tego jeszcze przesądzić absolutnie nie możemy, bo takie decyzje nie zostały jeszcze podjęte, ale wydaje się, że jednak ta obecna koncepcja, która do tej pory, nazwijmy to, chodziła po korytarzach europejskich, czyli z wykorzystaniem szpicen kandydatem, czyli tak naprawdę kandydatów proponowanych przez największe ugrupowania w Parlamencie Europejskim, bo takimi kandydatami jest pan Weber jako szef Partii Ludowej i jest pan Timmermans jako ten kandydat od liberałów. Wydaje mi się, że jednak ta koncepcja tym razem nie zyska takiej powszechnej aprobaty i że te osoby, które będą proponowane na stanowiska przewodniczących Komisji Europejskiej, będą spoza tych kandydatów.
Ale to dla Polski w tym wymiarze walki o większy budżet europejski, o większe finanse w funduszach strukturalnych, to lepiej czy gorzej?
Nie wiemy, kto będzie tymi osobami. Więc to oczywiście od tego zależy. Ale generalnie mi się wydaje, że jednak te odejście od tej koncepcji w tym przypadku będzie bardziej korzystne dla nas. No, znamy te obie kandydatury, chociaż w tych ostatnich tygodniach trzeba powiedzieć, że to, co słyszeliśmy z ust pana Webera, było znacznie bardziej dla nas przyjazne, aniżeli to, co on głosił, no nie wiem, kilkanaście miesięcy temu.
No chociaż pamiętamy, że pan Manfred Weber był wielkim zwolennikiem połączenia praworządności i przestrzegania tejże praworządności to z funduszami europejskimi.
No tak samo, jak i ten drugi kandydat, prawda, pan Timmermans, który jeszcze bardziej, ale jeżeli my mówimy o tej kwestii, to ja często wspominam, że przy każdej zmianie władz w Unii Europejskiej jest taka walka pomiędzy instytucjami i chęć zwiększenia swojej roli. Szczególnie to ma miejsce w przypadku Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Zawsze te dwie instytucje próbują z kolejną jak gdyby kadencją umocnić swoją pozycją. I po części im się udaje i jednej i drugiej. Jeżeli patrzymy na rolę Parlamentu Europejskiego powiedzmy 20 lat temu, czy na początku jak był kształtowany, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jego rola znacząco wzrosła. Pytanie, na ile Parlament Europejski jest taką faktyczną emanacją społeczeństwa europejskiego, czy nie większy udział we współdecydowaniu o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, przede wszystkim o kształcie porządku prawnego, czy nie większy udział powinien być jednak przyznany parlamentom narodowym, bo w tej chwili ten udział jest naprawdę skromny.
Skoro przy Komisji Europejskiej już żeśmy się na chwilę zatrzymali, jaka teka w tej komisji będzie dla Polski najbardziej wartościowa?
Ja uważam, że powinniśmy walczyć przede wszystkim o, no, o najważniejsze. Jakie to są najważniejsze stanowiska? No wiadomo, najważniejsze stanowisko to jest stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Ale na to mamy szansę realnie?
Zawsze trzeba rozmawiać. Ale tego
kandydatem?
Się nie rozmawia przez media, tylko to trzeba rozmawiać w gabinetach.
Przed wyborami Jan Parys nie miał oporów. Mówił, że Mateusz Morawiecki byłby idealnym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej.
No dlaczego nie? No właśnie.
Dobry kandydat?
Myślę, że jeżeli pan premier chciałby i się by zgodził, to wydaje mi się, że byłby no, naprawdę świetnym kandydatem.
A to kto taką propozycję musiałby wystosować?
Trzeba by było się dogadać na korytarzach, ale no mówię, takich kandydatów w parę, od jednych, o których się mówi oficjalnie, innych się mówi mniej oficjalnie, tacy kandydaci są. Trzeba pamiętać, że im silniejsza pozycja przewodniczącego szefa Komisji Europejskiej, tym generalnie dla Unii Europejskiej lepsza. Ja nie chciałbym tu w tej chwili osądzać ani obecnego, ani jego poprzednika, mam na myśli szefów Komisji Europejskiej, ale widać bardzo wyraźnie na historii Unii Europejskiej, że jeżeli był silny szef Komisji Europejskiej, to Unia Europejska funkcjonowała znacznie bardziej sprawnie.
I Manfred Weber takim silnym szefem komisji będzie?
Proszę?
Czy Manfred Weber byłby takim silnym
Pan
szefem
komisji? Czy będzie. Jeżeli zostanie, to będziemy mogli mówić, prawda? Ale
czy byłby?
Czy byłby? Wydaje mi się, że to musi być naprawdę osoba, która jest dobrze rozpoznawalna, która ma doświadczenie. On ma jednak niewielkie doświadczenie.
Nigdy nie był ministrem,
premierem, nie pełnił żadnej ważnej, wysokiej takiej funkcji publicznej, czyli brak mu takiego doświadczenia w zarządzaniu na wysokich stanowiskach administracyjnych. To wydaje mi się, że jednak jest to potężna słabość w przypadku tego stanowiska. Ale mamy i innych parę. No, często mówi się, że drugim takim stanowiskiem to jest wiceprzewodniczący odpowiadający za sprawy zagraniczne. Ale dwa ostatnie przypadki tej poprzedniej komisji pokazały, że to nie były silne osobowości, to nie były osoby, które naprawdę kreowały politykę zagraniczną Unii Europejskiej. A później no, bardzo ważne to są te portfele przede wszystkim gospodarcze. Te najsilniejsze, które mają wpływ na to, jak funkcjonuje Unia Europejska i my powinniśmy do tego pretendować. Ale na jedno chciałem zwrócić uwagę, że to niekoniecznie posiadanie samego takiego portfela od razu będzie powodowało, że i Unia Europejska będzie z tego korzystać i również dany kraj będzie korzystał. No, przykładem tego był wspomniany ten portfel de facto ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, którym sprawuje właśnie wiceprzewodniczący odpowiadający za sprawy zagraniczne. Ale to samo dotyczy innych resortów gospodarczych.
Często pan minister podkreśla, że te negocjacje nad przyszłym budżetem unijnym są jeszcze na bardzo wstępnym poziomie, że to dopiero rozmowy się rozpoczynają. One mają szansę w tym roku jakoś się skonkludować, nie w ramach ostatecznego kompromisu, ale chociaż głównych ram tego założenia, tego przyszłego budżetu wieloletniego.
Znaczy rozmowy, negocjacje zaczęły się w zeszłym roku, kiedy komisja zaproponowała w maju i w czerwcu propozycje samego budżetu, najpierw w maju i później propozycje dotyczące tych najważniejszych pozycji budżetowych, w tym polityki spójności.
Jeszcze oficjalnych rozmów rządowych nie było, czy międzyrządowych?
Znaczy są rozmowy, bo w tej chwili pracujemy i to są bardzo intensywne prace, bo w tym my między innymi uczestniczymy, nad kształtem rozporządzeń, czyli jak te pieniądze będą wydawane, ale te najważniejsze negocjacje dotyczące kopert finansowych, priorytetów, one tak naprawdę nie zostały rozstrzygnięte. I tutaj po ostatniej Radzie Europejskiej widać wyraźnie, że raczej nie ma szans na to, żeby te negocjacje zakończyły się w tym roku. Komisja, jeszcze ta obecna komisja, tak planowała, żeby najważniejsze takie uzgodnienia były podjęte w październiku tego roku i żeby jak gdyby konkluzja tych negocjacji, czyli ostateczne dogadanie się nastąpiło w grudniu. Ale widać, że nie ma na to szans. W tej chwili mówi się jako o tym nadal optymistycznym terminie, to pierwszą połowę przyszłego roku w czasie w czasie prezydencji chorwackiej. Wydaje mi się, że mimo wszystko to jest naprawdę dosyć optymistyczny scenariusz. Ja raczej sądzę, że to wszystko przesunie się na drugą połowę przyszłego roku, prezydencję niemiecką.
Dla Polski chyba lepszą, gorszą prezydencja niemiecka? Pan minister myśli, że to będzie dobry negocjator, dobry rozjemca tych sporów budżetowych?
Niewątpliwie nie ma co ukrywać, ale Niemcy mają największą siłę i gospodarczą, i polityczną w Unii Europejskiej. Ale z drugiej strony dla Niemiec jest to trochę niewygodne, bo to ten kraj, który sprawuje prezydencję, musi doprowadzić do kompromisu i w tym sensie również sam pójść na jakieś pewne ustępstwa. Więc mnie się wydaje, że Niemcy chętniej by wolałyby, żeby to ktoś za nich zrobił wcześniej, czyli na przykład Finowie właśnie w drugiej połowie tego roku, czy nawet Chorwaci na początku przyszłego. Z Chorwacją jest o tyle problem, bo właśnie wróciłem ze spotkania, rozmawiałem wczoraj w Polsce z naszymi partnerami z Chorwacji. No i nie ma co ukrywać, dla nich, dla małego kraju, bo to Chorwacja ma nieco ponad 4 miliony mieszkańców, czyli powiedzmy jak Śląsk, mniejsze od Mazowsza. Dlatego kraju przeprowadzenie tak ważnej operacji, jaką jest prezydencja, jest naprawdę olbrzymim wyzwaniem.
Przejdźmy do spraw krajowych. Dzisiaj mediom pan minister zaprezentował dwóch nowych wiceministrów. Dwie osoby odchodzą, dwie przychodzą. Te zmiany jakoś wpłyną na pracę resortu?
Znaczy generalnie to, co robimy, będziemy absolutnie nadal kontynuować i mam nadzieję z tak pozytywnym skutkiem jak do tej pory. No ale nie ma co ukrywać, jest to zmiana, bo 1/3 mojego składu uległa zmianie. Mam 6 osób w kierownictwie łącznie ze mną. Odeszła pani minister Angelika Możdżanowska, bo wygrała mandat do Parlamentu Europejskiego. No i odszedł pan Adam Hamryszczak. Wraca do siebie, wraca na Podkarpacie i mam dwoje następców. Mówię dwoje, czyli parytet nie zmienia się, 3-3. Te dwie nowe osoby to pani minister Anna Gębiska i druga osoba, pan minister Waldemar Buda.
Już są teki rozdane, w sensie już każdy wiceminister nowy wie dokładnie za jaki dział w pana ministerstwie będzie odpowiadał?
Generalnie tak, ale to wie pan, za każdym razem jak przychodzą nowe dwie osoby, to jest taki dobry moment, wie pan, do pewnej refleksji. Kto w czym jest dobry, w czym się specjalizuje, więc ja jestem też bardzo elastyczną osobą i uważam, że trzeba dostosowywać struktury do swoich celów. Więc w tej chwili na temat takich szczegółów, czyli dopracowania tego, kto za co dokładnie będzie odpowiadał, to w tej chwili takie rozmowy prowadzimy. Ale generalnie ten obszar odpowiedzialności to jest absolutnie znany. Pan Waldemar Buda będzie odpowiadał za politykę regionalną, za współpracę z regionami, czyli również z marszałkami, za regionalne programy operacyjne, za te programy, które adresujemy do regionów, nie tylko te z funduszy europejskich, ale również z funduszy krajowych. No i dostał jedną nową funkcję, ważną funkcję, która jest nową również dla mojego resortu, a mianowicie został pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. To jest wielki sukces naszego rządu i też nie ukrywam naszego ministerstwa, że udało nam się wywalczyć, tak można powiedzieć, Boże, to brzmi górnolotnie, ale chętnych do organizacji tego było naprawdę bardzo wiele. Konkurencja była naprawdę bardzo ostra, bardzo dobre były kandydatury. To trzeba absolutnie szczerze powiedzieć. Chociaż myślę, że nasza była najlepsza.
A pani minister Anna Gębicka będzie się zajmować tym, czym się zajmowała pani minister Możdżanowska. O ile to jest ciekawe, to jest pomoc małym i średnim przedsiębiorcom. To może głupie pytanie, ale zawsze mnie nurtowało, dlaczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jest wiceminister od przedsiębiorczości, kiedy mamy Ministerstwo Przedsiębiorczości.
Właśnie. Ja może to wyjaśnię. My jesteśmy takim ministerstwem, które jak gdyby przejmuje do swoich działań wszelkie te procesy, które są ponadresortowe. I tak na przykład, naszym głównym zadaniem jest realizacja strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli to jest nasza strategia społeczno-gospodarcza, strategia średniookresowa, która dotyczy całego rządu, wszystkich resortów. My tę strategię przygotowaliśmy jeszcze wtedy pod kierunkiem nie tylko moim, ale pana wtedy wicepremiera Mateusza Morawieckiego i w tej chwili to realizujemy. Ale również szereg innych działań, które dotyczy współpracy innych resortów, również przyjmujemy do siebie. Jednym z takich obszarów jest również kwestia dotycząca małych, średnich przedsiębiorstw, kwestia właśnie przedsiębiorczości, bo tym zajmuje się pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Tę funkcję właśnie pełniła pani minister Angelika Morzynowska i teraz będzie to kontynuowała
to jest,
pani
jesteśmy
minister
przy,
Anna Gembicka.
Przy strategii. To jest tak, że pan minister jest także pełnomocnikiem rządu do spraw realizacji tejże strategii. Ja nawet mam tą strategię przy sobie. No dzisiaj się w naszym kawiarnianym stoliku wyłożę. To dlatego, że zdaje się, że jutro ma się odbyć spotkanie Rady Monitorowania Projektów Strategicznych, której pan minister przewodzi.
Tak, to prawda.
Ktoś pamięta jeszcze o tych projektach?
Oj, wie pan, wszyscy ministrowie pamiętają. Właśnie jak gdyby, żeby wzmocnić realizację tej strategii, została ustanowiona właśnie specjalna rada do spraw monitorowania tych projektów, której ja przewodzę. Otóż realizacja całej strategii w dużej mierze opiera się na realizacji projektów strategicznych. Tych, które mamy wpisane do strategii, jest 185, ale tak naprawdę wszystkich, które realizujemy, jest nawet więcej, ponad 300. Jutro będziemy się między innymi zajmowali tym, monitorowanie polega na sprawdzenie, jak są zaawansowane poszczególne projekty, co trzeba zrobić, żeby na przykład przyspieszyć, jakie są problemy, które trzeba rozwiązać. Ale między innymi, myślę, jutro też będziemy podejmowali decyzje, które z projektów dołożyć do tych, które są w strategii. Czyli realizacja strategii, wie pan, to nie jest takie ogólne zapisy, będzie fajnie, będziemy coś tam robili, tylko tak naprawdę ona w dużej mierze się sprowadza do realizacji tych projektów, gdzie każdy projekt jest monitorowany i to jest nie tylko monitorowany gdzieś nam na papierze, mamy dobry system informatyczny, nazywa się w ogóle Monaliza, to też jest ciekawe właśnie. I dzięki temu wiemy, co się dzieje w tych wszystkich projektach.
Ale pan minister naprawdę wie i śledzi? To ja złośliwie mogę jakiś pierwszy, lepszy z brzegu taki projekt strategiczny znaleźć, plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. I pan minister będzie wiedział, co się akurat w tym programie dzieje?
Ale panie redaktorze, to właśnie na tym polega, żeby ten system, który my mamy, nie tak działał, żeby była jakaś taka osoba jak ja, nawet pan Kwieciński. Na pamięć będzie znał wszystkie projekty i w każdym projekcie każdą liczbę powinien wiedzieć, bo właśnie od tego mamy systemy informatyczne, żeby to zrobić. My mamy zapewnić, że to ma być realizowane. Osoba taka jak ja patrzy, jak działa cały system. Osoba, która odpowiada za ten projekt, ona musi tę wiedzę, którą pan mówi, mieć i ona na bieżąco te dane do tego systemu wprowadza.
Strategia jest do roku 2020 z perspektywą na kolejną dekadę, no ale mamy 6 czerwca roku 2019, powoli trzeba mnie się rozliczać z tej perspektywy.
A to prawda. My pokażemy efekty tej strategii jeszcze w tym roku. W tej chwili właśnie dokonujemy...
Przed kampanią wyborczą, przepraszam, że przerwę, ale to będzie element kampanii wyborczej. Państwo
nie
wyjdą i pokażą...
Nie mówimy przed kampanią, tylko mówimy w tej kadencji rządu. Dlatego, że to też wynika z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, gdzie my jako rząd jesteśmy zobowiązani do tego, żeby cyklicznie dokonywać analizy postępu w realizacji tej strategii i również co 2 do 4 lat mamy prawo do dokonywania modyfikacji, do aktualizacji tej strategii. A przypomnijmy, że ta strategia była przyjęta w 2017 roku, w lutym, więc w tej chwili mamy, właśnie mijają 2 lata, to będzie dobry moment do takiej właśnie refleksji.
Czyli jeszcze w tej kadencji z panem premierem wszyscy ministrowie wyjdą i będą pokazywać, ile udało się z tej strategii zrealizować, a czego nie udało się dopiąć do końca.
Uważam, że to by było nieprofesjonalne i nieodpowiedzialne, gdybyśmy tak nie zrobili. Czyli gdybyśmy nie powiedzieli, co udało nam się w ramach realizacji tej strategii zrobić. Ale panie redaktorze, niech pan spojrzy, co się dzieje na zewnątrz, jak odbiorcy nas odbierają. Coraz lepiej oceniają to, co robimy, bo coraz więcej z nich chodzi i na wybory i głosuje za Prawem i Sprawiedliwością. Proszę zobaczyć, jakie mamy efekty gospodarcze nasze. To powiem panu, każda osoba odpowiedzialna za gospodarkę, to niezależnie czy teraz jest w rządzie tak jak ja, czy będzie, czy była, czy będzie w rządzie, marzyłaby, żeby mieć takie wyniki gospodarcze. To, co się dzieje w społeczeństwie, ocena naszego społeczeństwa, więc wydaje mi się, że naprawdę będziemy mieli się czym pochwalić.
Też na sekundę przejdę do tej pana działalności, która polega na współpracy z samorządem. 4 czerwca było duże spotkanie polityków opozycji w Gdańsku. Tam pojawił się projekt, żeby Polskę bardzo mocno zdecentralizować, żeby rząd centralny miał mniejsze kompetencje, więcej władzy do samorządów. Pan by taki pomysł poparł, żeby samorządy wzmacniać?
Panie redaktorze, jeżeli porównujemy Polskę do innych systemów, które funkcjonują w innych krajach europejskich, możemy śmiało powiedzieć, że ten model, który jest wykorzystywany do funkcjonowania naszego państwa, jest jednym z najbardziej zdecentralizowanych modeli. To znaczy, to jest taki model, w którym państwo do zarządzania, do oferowania swoich usług wykorzystuje nie tylko ten potencjał, który jest w instytucjach centralnych, ale robi to wspólnie z samorządami. Dam panu przykład. Otóż 15 lat temu, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, udział samorządów w finansowaniu inwestycji publicznych był naprawdę niewielki, a on był zerowy w momencie, kiedy 30 lat temu tworzyliśmy nasze państwo. Wszystko robiła władza centralna. W tej chwili to jest mniej więcej pół na pół. Faktem jest, że samorządy w większym stopniu niż poziom rządowy wykorzystują do tego celu fundusze europejskie, ale faktem jest, że udział samorządów w funkcjonowaniu naszego państwa jest naprawdę olbrzymi. Natomiast mi się wydaje, że ta propozycja, no to troszeczkę jak gdyby zmierza do tego. A po co nam tutaj rząd, po co jakieś instytucje centralne, my tu samorządy będziemy mieli wszystkie pieniądze i wszystkie same zrobimy.
Także fundusze europejskie.
Oczywiście, że tak. Taki model nie jest obecny w żadnym kraju europejskim.
A to samorządowcy o tym nie wiedzą? Czy to jest czysta zagrywka polityczna pana ministra zdaniem?
Ale to pytanie nie do mnie. Ja myślę, że
pan
jak gdyby...
Minister regularnie się spotyka z marszałkami, z prezydentami miast. To jest także część pana ministerialnej pracy.
Nie, to prawda, ale ja myślę, że w tej chwili środowisko naszej opozycji jest absolutnie zaskoczone swoją porażką w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I widzą, że prawdopodobnie może ponieść podobną klęskę, albo nawet jeszcze większą w wyborach jesiennych do naszego Parlamentu Krajowego. Szuka jakichś możliwości, jakby tu sprawować władzę w naszym państwie, jednocześnie nie wygrywając wyborów parlamentarnych. Między innymi właśnie jak gdyby szukając takiego pomysłu poprzez przekazanie całkowitej władzy do samorządów. Ale to ja nie wiem, to my chcemy, żeby Polska to była krajem landów, czy kilkudziesięciu małych państwewek, w którym każdy burmistrz czy prezydent to byłby takim, może nawet nie księstwem, ale takim małym królestwem.
A ekonomicznie jakby to się skończyło, tak? Realizacja tych 21 postulatów czy punktów, które przyjęli samorządowcy w Gdańsku?
Nie, no ja myślę, że to by doprowadziło do chaosu funkcjonowania naszego państwa. No jeszcze raz powtarzam, nie ma takiego państwa ani w Unii Europejskiej, albo na świecie, który by w takim modelu proponowanym funkcjonował.
Powiedział minister Jerzy Kwieciński.